Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Na zegarach 13 minut po godzinie 10. Michał Pocześniak, dzień dobry. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj skorzystaliśmy z zaproszenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W niej właśnie trwa dzień otwarty. Myślę, że Państwo to słyszycie. Ten hałas, ludzie nieco tutaj hałasujący, no ale taki jest już urok studia na żywo. Jesteśmy na żywo w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Michał Pocześniak, witam słuchaczy i witam dzisiejszych gości. Ze mną Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Bartosz Sobolewski, prezes zarządu firmy Prixon.
Dzień dobry.
I pan Dawid Walczyna, założyciel firmy Mobile Monitoring.
Witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
Drodzy panowie, spotykamy się w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, która działa już od roku 97. Ten profil działalności trochę się zmienił i właśnie może o tym na początku, bo ten początek, koniec lat 90., początek lat 2000. To było zdobywanie kapitału, który miał inwestować w Polsce, dużego kapitału zagranicznego. Teraz to już wygląda inaczej. Skąd ta zmiana i dlaczego w tą stronę poszła strefa, a tak naprawdę wszystkie strefy w Polsce? O tym prezes Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Sztandera.
No tak, faktycznie na początku, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie, przypomnijmy, że w niektórych miejscowościach sięgało 40 czy 50%, chodziło o ściągnięcie dużych inwestycji zagranicznych, żeby to bezrobocie obniżyć, a przy okazji ściągnąć nowoczesne technologie. Taki był cel, natomiast już pod koniec ubiegłej dekady to bezrobocie spadło do takiego poziomu, że no nie było trzeba ściągać aż takich inwestycji, żeby to bezrobocie zbić. Oczywiście dalej chodziło o ściąganie nowoczesnych technologii, żeby ten transfer technologii następował. Natomiast te mechanizmy wsparcia, które były wykorzystywane do ściągania tych dużych inwestorów, były często niedostępne dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że w poprzednim reżimie prawnym wyglądało to tak, że teren, na który miała być popełniona inwestycja, trzeba było wcielić do terenu strefy, co trwało około 2 lat.
I tutaj zniżki i pewne ulgi podatkowe tak, były tylko i wyłącznie dla dużych, potężnych inwestorów, najczęściej zagranicznych.
Dokładnie. Natomiast mali polscy przedsiębiorcy takiego wsparcia byli pozbawieni. Szczególnie, że oni chcieli się rozwijać w tych lokalizacjach, gdzie już prowadzili działalność. Dlatego w połowie 2018 roku weszły nowe przepisy. Przepisy o wspieraniu nowych inwestycji, które postanowiły, że cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Już nie trzeba wcielać tych działek, na których ma być inwestycja do strefy ekonomicznej. Te 14 stref ekonomicznych stało się spółkami zarządzającymi Polską Strefą Inwestycji. Każda spółka ma przypisane swoje określone powiaty, w których wydaje decyzję o wsparciu i w ten sposób dużo małych i średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem może teraz, czyli od połowy 2018 roku, korzystać z ulg podatkowych i to bardzo jest istotne wsparcie, dlatego że w zależności od tak zwanej mapy pomocy publicznej są miejscowości, gdzie na przykład można odzyskać 50-60% środków, które sfinansowały inwestycje, nie płacąc podatku dochodowego. Także jest to duże wsparcie, bo jeżeli taki mały przedsiębiorca zainwestuje powiedzmy 1 000 000 zł, to na ogół może te 500 000 zł odzyskać, nie płacąc podatków. Także to jest duże wsparcie.
Czy pomorskie firmy korzystają z tej możliwości? Patrząc się na ostatni rok, czy jest ta chęć tego, by dowiedzieć się, skorzystać z pomocy, z waszego doradztwa, z waszych laboratoriów?
Takich najbardziej. Oczywiście cały czas obserwujemy, pomimo tego, że Polska Strefa Inwestycji działa już 5 lat, że wiedza wśród przedsiębiorców o możliwości skorzystania z tego wsparcia cały czas jest niewystarczająca. Dlatego bardzo dużo wysiłku poświęcamy na to, żeby docierać do przedsiębiorców, informować ich o tym, że można takie wsparcie uzyskać, no tak, żeby ich przekonać do tego, żeby jednak zainwestowali i rozwijali swoje przedsiębiorstwa. Oczywiście zwolnienie z podatku dochodowego to jest tylko jeden z elementów, tak, bo my jesteśmy zobowiązani, to się tak mówi komplikowanie, świadczyć usługi inne niż informacyjnie, ale generalnie wspierać przedsiębiorców w bardzo wielu obszarach. Takim obszarem wsparcia chociażby jest tutaj Gdański Park Naukowo-Technologiczny, w którym się znajdujemy, gdzie akcelerujemy startupy, gdzie tworzymy taki ekosystem dla firm wysokich technologii związanych ze sztuczną inteligencją, z IoT, w ogóle z branżą informatyczną, ale i z biotechnologią, z efektywnością energetyczną, z gamingiem. I te firmy jak gdyby mogą nawzajem ze sobą współpracować i dalej się rozwijać. Także, i oczywiście akceleracja startupów, gdzie jak gdyby łączymy młode powstające firmy z dużymi firmami, które dają wyzwania. Również wspieramy szkolnictwo zawodowe, bo tu mamy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, w którym szkolimy uczniów z programowania robotów.
O tym, panie prezesie, jeszcze porozmawiamy. Ja chcę o tych przedsiębiorcach, którzy właśnie skorzystali z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pan Bartosz Sobolewski, prezes zarządu firmy Prixon. Jak wyglądała ta pomoc? Jak wyglądała współpraca od pomysłu poprzez realizację do działającej firmy właśnie na terenie strefy?
My korzystamy z dobrodziejstwa właśnie tutaj tego parku naukowo-technologicznego. Nie jesteśmy beneficjentem stricte strefy ekonomicznej i tych zwolnień z podatków. Jako firma taka informatyczna nie mamy przestrzeni na tak duże inwestycje, które miałyby się zwracać, no bo nie budujemy żadnych struktur. I takich miejsc pracy w postaci kilkudziesięciu, że tak powiem, lokalizacji, czy biurek, czy właśnie miejsc.
Ale produkt będzie
fabryce.
Innowacyjny i produkt.
Natomiast wytwarzamy właśnie innowacyjne produkty pod względem oprogramowania i takie też usługi świadczymy, więc dla nas tutaj dużym wsparciem jest właśnie park, w którym mamy swoją siedzibę. No i o tym mogę jakby się wypowiedzieć, o tym wsparciu.
Czy trudno było właśnie uzyskać to wsparcie? Jak to wyglądało na samym początku? Jaki był proces tego, że firma trafiła tu do parku?
No odbywało to się na zasadzie zgłoszenia, opisania właśnie swojego pomysłu, co chce się robić, czym się firma zajmuje, czym chciałaby się zajmować. No i to podlegało ocenie tutaj komisji, która działa właśnie w ramach parku i strefy, która wydaje swoją opinię na temat tego, czy firma wpisuje się w cele stawiane przez tę instytucję tutaj, przez ten cały projekt, bo park był tworzony i budowany w ramach tutaj projektów unijnych, które też mają zdefiniowane swoje cele. W związku z tym, no i taką pozytywną, że tak powiem, decyzję otrzymaliśmy, że firma Prixon jak najbardziej jest innowacyjna, wytwarza innowacyjne produkty i w związku z tym może skorzystać ze wsparcia i otrzymać tutaj swoją lokalizację na początek ze wsparciem finansowym do tutaj jakby najmu przestrzeni, no i ale też z całym dobytkiem inwentarza, że tak powiem, czyli z bardzo fajnymi interesującymi tutaj strefami wspólnymi, z których nasi pracownicy mogą korzystać. Z infrastrukturą taką pomocniczą, sale konferencyjne dodatkowe, z których możemy korzystać, gdy chcemy, nie wiem, szkolenia robić, czy dla pracowników, czy dla klientów. Mamy po prostu do tego dostęp tutaj w tej jednej jakby wspólnej lokalizacji.
Czy rozwój firmy bez tego wsparcia przebiegałby w takim tempie, pana zdaniem, jak tutaj w parku?
Znaczy, no to wsparcie na pewno wpłynęło na nasz rozwój. Ciężko mi oszacować, w jakim stopniu jakoś procentowo to wyliczyć. No natomiast korzystamy i z innych członków, z innych firm, które tutaj mają lokalizację.
Czyli ta wymiana idei, wymiana pomysłów, ta burza mózgów tutaj cały czas trwa, tak?
Tak. Tutaj znajdujemy czasem podwykonawców. W ostatnich latach zostały utworzone takie strefy coworkingowe, gdzie jeszcze mniejsi no, jakby to powiedzieć, przedsiębiorcy
gracze.
Już tak naprawdę na jeszcze mniejszym stopniu budowy swojej firmy mogą rozpocząć tutaj działalność, więc takie firmy jak my, mimo że też jesteśmy małą, ale już troszkę większą, to też możemy jakby korzystać z ich usług i w ten sposób w tym całym ekosystemie się po prostu no wspieramy i to
działa.
Wydaje, że wygląda na to, że działa. Tak.
To jeszcze jedno pytanie. Kolejny przedsiębiorca tuż obok mnie, Bartosz. Pan Dawid Walczyna, założyciel firmy Mobile Monitoring. Jak wyglądało to wsparcie, czy parku, czy strefy, szerzej patrząc, w przypadku pana firmy?
To znaczy, no w naszym przypadku tutaj mamy dosyć szerokie aspekty, bo raz, że korzystamy tutaj kilkoetapowo z przestrzeni parku, bo korzystamy ze strefy biurowej, z części coworkingowej, i przede wszystkim z części technicznej, prototypowej z przestrzeni Space for Makers, gdzie tworzymy tutaj nasze urządzenia, więc mamy też podzieloną działalność, bo mamy raz, że tworzymy software, a dwa, że tworzymy hardware, czyli budujemy różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, drony i tak dalej, więc tutaj...
I tutaj te możliwości są, no bo to laboratorium...
I te możliwości przede wszystkim są i tutaj dużo korzystamy przede wszystkim z tej części właśnie technicznej, gdzie mamy dostęp do maszyn, mamy dostęp do różnego rodzaju urządzeń, do druku 3D, do ploterów, do różnego rodzaju urządzeń, które no, umożliwiają nam prototypowanie i już tutaj tworzenie takiego finalnego produktu.
Panie prezesie, czy są jeszcze wolne miejsca? Może od tego zacznijmy, bo tutaj panowie przedsiębiorcy reklamują to miejsce jako miejsce twórczej pracy i także tej pracy na prototypach, więc mówimy nie tylko o pracy umysłowej przy komputerze, ale tej czysto technicznej. Czy są jeszcze miejsca, by chętni mogli się zgłaszać?
To zależy, o jakim obszarze mówimy. No, poziom wynajęcia tutaj w parku to jest powyżej 98%, więc takiej przestrzeni typowo biurowej nie ma wolnej. Natomiast... cała filozofia jest taka, żeby nasi najemcy rotowali, tak? Czyli jeżeli przychodzi ta młoda firma, czy z naszego akceleratora, czy w ramach konkursu, o którym tutaj była mowa, to ma tak naprawdę 5 lat na to, żeby urosnąć. W czasie tego okresu 5-letniego pomagamy, dając pomoc de minimis w postaci połowy stawki czynszu rynkowego. No i przez 5 lat firma powinna się na tyle rozwinąć, żeby mogła pójść na rynek już na zasadach komercyjnych i w to miejsce przychodzi kolejna i to taka naturalna rotacja. Natomiast są takie obszary właśnie, jak tutaj kolega powiedział, Space for Makers, gdzie jest to przestrzeń czynna tak naprawdę dla kół studenckich, dla młodych przedsiębiorców, również dla stowarzyszeń studenckich, gdzie ona jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I tam oczywiście jak najbardziej dzięki właśnie takiej formule można stworzyć różnego rodzaju prototypy i te prototypy powstają. Czy tutaj tak jak firma Mobile Monitoring, czy Stowarzyszenie Studentów Skal buduje roboty, łaziki, PG Racing buduje bolid formuły studenckiej, były budowane tutaj rakiety kosmiczne na konkursy w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę jest to taka przestrzeń, gdzie powstają no, bardzo innowacyjne produkty i bardzo innowacyjne pomysły.
Mówi pan o strefie akceleracji, czyli o tym wsparciu przez pierwsze kilka lat dla startupów, które dobrze rokują, które zostały wstępnie zatwierdzone i jest wizja, jest pomysł i być może to zaskoczy, to się uda. Jak często to się udaje?
Akurat w naszym przypadku, w porównaniu do takich ogólnoświatowych statystyk, gdzie udaje się między tam 10 a 20%, procent tak naprawdę, no u nas to jest powyżej 30%. Także, no ale to też dzięki temu, że jak gdyby no, te startupy gdzieś tu zaczynają właśnie w tej przestrzeni Space for Makers, mogą popróbować, nie muszą przede wszystkim inwestować nie wiadomo jakichś środków, bo tak naprawdę wystarczy, że zainwestują w materiały, bo wszystkie urządzenia są, nie muszą za to...
I to są specjalistyczne urządzenia, które pozwalają na tworzenie modeli, które będą sprawdzane,
tak.
Testowane.
Przede wszystkim też no ciężko jest uzyskać tak we własnym zakresie taką powierzchnię, żeby te wszystkie maszyny wstawić. Ja już nie wspominam o tym, żeby je kupić wszystkie. No to już jest zupełnie inny temat.
Tak naprawdę od zaprojektowania płytki elektronicznej, jej wyprodukowania, stworzenia odpowiednich tam układów elektronicznych poprzez cięcie, gięcie, spawanie, druk 3D. No praktycznie wszystkie urządzenia mamy, które są niezbędne, żeby prototypy wyprodukować.
Od ucznia do przedsiębiorcy, czyli strefa pomaga, strefa doradza. Jak to wygląda? Czy przygotowaliście też ofertę dla tych licealistów, dla tych, którzy studiują? pokazując im ścieżkę, którą warto wybrać dla swojej przyszłości.
Dokładnie,
badane.
Taką przyjęliśmy filozofię i strategię działania, żeby od najmłodszych lat przekonywać młodzież do tego, żeby kształciła się technicznie, a nie ogólnie. Dlatego organizujemy tutaj w naszym Centrum Programowania Robotów Przemysłowych lekcje pokazowe, gdzie młodzież może zaprogramować robota z takiego poziomu pada, czyli pobawić się prawdziwym robotem przemysłowym. Mogą wydrukować coś w 3D, mogą wirtualnie pospawać. Także sporo jest takich lekcji pokazowych, również dla nauczycieli i doradców zawodowych, no bo oni też skądś tą wiedzę muszą czerpać. Kolejnym etapem, jak gdyby, jak już ten młodzieniec jest w szkole średniej, jeżeli w szkole technicznej, no to wtedy organizujemy już takie profesjonalne kursy z programowania robotów przemysłowych czy druku 3D. Jeżeli to jest młodzież z ogólniaków, no to te lekcje pokazowe, gdzie, żeby ich przekonać, że po tym ogólniaku, żeby poszli jednak na studia techniczne. Jak już na te studia się dostaną, no to wtedy mogą skorzystać z naszej przestrzeni Space for Makers i tworzyć prototypy swoich pomysłów. Mogą startować w programach akceleracyjnych, które prowadzimy. Jeżeli wygrają w tych programach akceleracyjnych, otrzymają oprócz wsparcia merytorycznego wsparcie finansowe, na przykład 400 000 zł na rozwój swojego pomysłu. Jeżeli dalej to się będzie pozytywnie rozwijać, mogą wynająć przestrzeń w naszej przestrzeni coworku, czyli tak naprawdę biurka na godzinę, gdzie mogą przyjmować swoich kontrahentów, prowadzić takie prace biurowe. Jak to dalej się będzie rozwijać, to mogą wynająć przestrzeń taką już normalną z pomocą de minimis, czyli 50% stawki rynkowej.
To o tym już mówiliśmy, panie prezesie,
tak
jest.
Tak. I potem, jak dalej się to będzie rozwijać, to przedsiębiorstwo, to możemy znaleźć teren inwestycyjny, pomóc wybudować halę, udzielić zwolnienia z podatku dochodowego, zapewniać różnego rodzaju szkolenia i networking, dlatego że my bardzo mocno stawiamy na networking, żeby te młode firmy miały dojście do zarządów dużych firm i nawiązywać współpracę, bo z ulicy jest to niemożliwe. My tworzymy taki ekosystem, że ten młody przedsiębiorca może porozmawiać z prezesem ogromnej firmy i znaleźć przestrzeń dla siebie do przyszłej współpracy i rozwoju firmy. Czyli cały łańcuszek tak naprawdę od przedszkola, bo tu też mamy przedszkole, do przedsiębiorcy.
Sektor IT według badań postrzegany jest przez pracowników w Polsce jako najbardziej atrakcyjny. Wskazało go 51% ankietowanych. To wyniki badań firmy Randstad Employer Brand Research. W zestawieniu ubiegłorocznym, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, branża awansowała z 8 pozycji na 1. Sektor IT. Czy rzeczywiście ten sektor jest tak ważny dla rozwoju gospodarki, dla rozwoju firmy? Oto pytam pana Bartosza Sobolewskiego, prezesa zarządu firmy Pirkson.
Oczywiście. Jako przedstawiciel firmy stricte informatycznej, no to uważam, że branża ogólnie informatyczna i technologie informatyczne no mają no jakby bardzo istotny wpływ na wszystkie inne branże. Bo i coraz... To już jest oczywiste, że coraz więcej elektroniki jest we wszystkim i to oprogramowanie tam musi być od ekspresów do kawy, po samochody, po tutaj rakiety budowane w strefie Space for Makers. Wszędzie to oprogramowanie w jakimś stopniu musi działać, tak? I powstawać, ale na tym takim poziomie też zarządzania firmami, prowadzenia firm. Jest jeszcze jakby duże pole do właśnie cyfryzacji, automatyzacji, zmiany, ciągłego ulepszania. Tak? Ostatnio wejście sztucznej inteligencji w ogóle jakby zmienia podejście do wielu dotychczas jakby realizowanych procesów, więc...
Czy to znaczy, że ta ścieżka edukacji... Ścieżka edukacji przyszłości, tak powiedzmy, musi być jak gdyby jedną nogą informatyczna, drugą techniczna? Czy to powinno być połączone? Powiedzmy, student czy absolwent kierunków politechnicznych, budowy maszyn, musi też radzić sobie z pewnymi aspektami programowania branży IT. Jak to pana zdaniem ma
wyglądać? Na pewno takie osoby, które łączą dwa światy, ten świat jakiś taki dziedzinowy, czy to z ekonomii, czy z techniki, czy właśnie z budowy maszyn, czy czegokolwiek, z wiedzą taką informatyczną, czyli jak działają algorytmy, jak je stworzyć, jak coś zaprojektować, czy nawet to wiedza jakby taka merytoryczna, informatyczna, wspiera organizację procesów po prostu, nawet jak coś zoptymalizować. Więc takie osoby na pewno będą jakby miały większe szanse na rynku pracy.
Wybór ofert na rynku pracy. No,
dużo się mówi o tym, że ci tacy czyści programiści, czyli będą coraz częściej zastępowani sztuczną inteligencją, bo stworzenie samych algorytmów dla sztucznej inteligencji na pewno będzie przychodziło coraz łatwiej. No natomiast właśnie połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą dziedzinową, obojętnie jakiej dziedziny tak naprawdę, bo w każdej, tak jak powiedziałem, znajdzie się przestrzeń na tą informatykę, to zapewni potrzebę, że tak powiem, takiej osoby na rynku.
Za branżą informatyczną w badaniu uplasował się sektor motoryzacyjny, na który wskazało aż 50% respondentów, czyli 50% badanych uważa go za bardzo atrakcyjny. Trzecią najczęściej wskazywaną branżą był sektor produkcji komponentów motoryzacyjnych. Motoryzacja górą. Dawid Walczyna, jak ocenia pan takie badanie?
To znaczy, no na pewno branża motoryzacyjna mocno się rozwija i też z tego, co widzę w kręgu startupów, jest często to, że też dużo startupów dostaje w ogóle szansę zacząć tworzyć coś do branży motoryzacyjnej, więc tutaj na pewno ten rozwój jest bardzo duży, jest duży wyścig dużych koncernów motoryzacyjnych, więc jeżeli się ścigać, to technologicznie w dużym stopniu, więc na pewno ta potrzeba będzie mocno, mocno rosła i będzie w tym sektorze duża przestrzeń na rozwój, na pracę i na budowanie technologii.
Panie prezesie, to pytanie do pana Przemysława Sztandery. Czy takie badania, czy takie sondażowanie rynku jest na porządku dziennym w strefie? Czy wy jesteście w stanie, no chociaż trochę, powiedzieć młodym ludziom, to będzie zawód przyszłości?
Tak, to znaczy w ogóle mamy taką filozofię, że staramy się wybiegać daleko w przyszłość, dlatego że widzimy bardzo dużo przedsiębiorstw rozwijających się z bardzo wielu branż, więc ten przekór jak gdyby rynku mamy dość szeroki i nawet rozmawiając z przedsiębiorcami jesteśmy w stanie wydedukować, jakie zawody mniej więcej w tych najbliższych 10-15 latach będą potrzebne i podejmujemy działania takie, żeby promować powstawanie takich zawodów, chociażby jak programowanie robotów przemysłowych, bo wielu przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, dzisiaj myśli, że to ojejku, to inżyniera muszą zatrudnić, roboty są drogie, a co potem z tym zrobić, a to wszystko się nie opłaca, co jest kompletnie nieprawdą, dlatego że taki uczeń technikum po 14-dniowym kursie jest w stanie pójść do fabryki i zaprogramować prawdziwego robota przemysłowego. Inżynier jest potrzebny tylko po to, żeby zaprojektować optymalny, efektywny proces produkcyjny, a nie zajmuje się programowaniem robotów, bo to jest praca dla techników i my tworzymy nasze centra programowania właśnie po to, żeby szkoły, których nie stać na takie pracownie, mogły korzystać z naszych pracowni, prowadząc zajęcia teoretyczne w szkole, a tutaj uczniowie przychodzą na zajęcia praktyczne. I takich kadr będzie bardzo, bardzo dużo potrzeba w przyszłości, dlatego że, jak powszechnie wiadomo, poziom robotyzacji i automatyzacji w Polsce daleko odstaje od tego, co jest w wysoko rozwiniętych krajach.
Panie prezesie, a co z branżą morską? Jesteśmy na Pomorzu. Jak to wygląda? Czy po tym zastoju, kryzysie, no wręcz się żegnaliśmy z tą branżą nie tak dawno, czy jest dla niej przyszłość?
Jest to bardzo rozwojowa branża i bardzo dużo wbrew pozorom się w tej branży dzieje. My organizujemy takie konferencje coroczne Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. W tym roku rozmawialiśmy właśnie o sztucznej inteligencji w branży morskiej, o cyfrowych bliźniakach, o akceleracji startupów z tej branży, bo branża morska to nie tylko statki i wiatraki, tak? To jest kwestia chociażby monitorowania czystości wód w sposób automatyczny. To są drony nawodne, podwodne do prowadzenia różnego rodzaju badań. To są nowoczesne technologie skanowania dna morskiego w 3D. Także no bardzo, bardzo ta branża się rozwija również w tej takiej płaszczyźnie software'owej, nie tylko hardware'owej. Także no tutaj w Polsce mamy sporo firm, które się tym zajmują, sporo startupów i wygląda to bardzo obiecująco, bo wygląda na to, że Polska będzie takim jednym z wiodących krajów, jeżeli chodzi o stosowanie bardzo nowoczesnych technologii w tej gospodarce morskiej.
Panie prezesie, porozmawiajmy o tym, co wydarzy się jutro tutaj właśnie, bo to wielkie wydarzenie. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została wybrana przez Komisję Europejską jako jeden z 11 krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce. Co to dokładnie oznacza? Ta transformacja przecież trwa powolutku, krokami, czasami dużymi, czasami takimi malutkimi, ale cały czas w tym idziemy do przodu.
Tak, i tu znowu mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach. Tutaj prezes Pirksona słusznie zauważył, że no jest duża potrzeba cyfryzacji w przedsiębiorstwach, natomiast te przedsiębiorstwa na ogół nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, żeby się cyfryzować. Ten projekt ma jak gdyby zapewnić pełne wsparcie, czyli od takiego audytu danego przedsiębiorcy, czyli jakie są obszary, które można scyfryzować, jak je scyfryzować, wskazać narzędzia, którymi można tego dokonać, wskazywać potencjalne źródła finansowania takiej inwestycji w cyfryzację oraz pomoc prawna, żeby no odpowiednie procedury wewnętrzne w spółkach wdrożyć. I ten cały projekt dla tego przedsiębiorcy jest za darmo. Pozyskaliśmy 3 miliony euro łącznie na ten projekt. Mamy ponad 30 partnerów, z którymi będziemy ten projekt realizować i mamy nadzieję, że w czerwcu ruszy pierwsza runda naboru przedsiębiorców, którzy chcieliby z takiej usługi skorzystać. Jest to unikatowa usługa, ponieważ obejmuje jak gdyby całość procesu, czyli od identyfikacji potrzeb do pokazania finansowania, jak to sfinansować.
Jak będzie wyglądał nabór do tego programu? Czy coś już możemy powiedzieć? Czy wiemy, jakie firmy będą mogły się zakwalifikować?
No część firm już czeka, żeby skorzystać.
Jest kolejka, panie prezesie, tak?
Jest kolejka, bo sam projekt gdyby no, trwał, żeby go poskładać. Najmniejszy problem z Komisją Europejską niestety ze stroną polską dość długo to trwało, bo opóźnienie wywołane przez stronę polską to ponad półtora roku, ale mamy już praktycznie wszystko dopięte, więc mamy nadzieję, że w czerwcu ruszymy i ruszą pierwsze audyty w firmach, które chcą się poddać takiemu procesowi.
To ja bym poprosił o przykłady. Czy to muszą być firmy duże, produkcyjne? Czy to mogą być małe zakłady, które zatrudniają 5-6 osób, zajmują się naprawdę bardzo wąską działalnością?
Tutaj ilość zatrudnionych nie ma znaczenia tak naprawdę. Oczywiście fokusujemy się na małych i średnich przedsiębiorcach. Ja tutaj bym poprosił pana prezesa Pirksona, żeby powiedział, ponieważ Pirkson się zajmuje między innymi takimi procesami cyfryzacji, o jakiś przykład w takiej średniej firmy, co tam można scyfryzować, nawet wykorzystując te narzędzia, które są na rynku, to często są darmowe.
Pan Bartosz Sobolewski, prezes zarządu firmy Pirkson. Wywołany do tablicy przez prezesa Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.
Tak. Ze swoich jakby doświadczeń z tego, jak trafiamy do firm, bo te usługi już jakby świadczymy, nie czekamy na projekt, jest to część naszej działalności, optymalizacja procesów w firmach i ich cyfryzacja, no to się okazuje, że jeszcze wiele rzeczy, wiele procesów jest opartych o obieg na przykład dokumentów papierowy, gdzieś sortowanie tego, przechowywanie, archiwizacja. Więc tak naprawdę no, wielkość firmy nie ma znaczenia. Oczywiście w średnich firmach będzie więcej jakby z takich procesów możliwych do cyfryzacji niż w małych. Małe pewnie też mają to do siebie, że mogą szybciej się zmienić, nie? I szybciej się dostosować niż już średnie. W związku z tym To, co to właśnie jakby no, dostrzegamy, to, że jest ta przestrzeń na tą cyfryzację. I nawiązując do tego projektu, no, uważam, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Pamiętam, kilka lat temu sami korzystaliśmy z podobnych programów. One nie były na cyfryzację, ale były na przykład taki program na szkolenia. Tutaj częścią tego projektu aktualnego też są szkolenia. Natomiast z punktu widzenia małej firmy, jaką jesteśmy, możliwość skorzystania z zewnętrznego wsparcia właśnie, przeszkolenia pracowników, bez dodatkowych takich dużych formalności, bo złożenie własnego projektu o dofinansowanie no jest ciężkie. Tak? Najczęściej wymaga jakiejś jeszcze firmy konsultingowej, która to nas wspomoże w tym. Jak tutaj pan prezes wspomniał, przejście tej ścieżki procesowej, oceny projektu przez instytucje ARP, PARP, różne, też swoje trwa i wymaga zaangażowania.
Tutaj jest to o wiele prostsze.
Tak, jest to o wiele prostsze, jest właśnie formularz zgłoszeniowy, określenie, badanie potrzeb i już taka firma może za darmo, jak było wspomniane, skorzystać z usług doświadczonych firm, które się tym na co dzień zajmują, tak? Nie jest to coś zrobione przez te firmy pro bono. My dostaniemy za to normalne wynagrodzenie rynkowe, a firmy dostaną rzetelną i profesjonalną usługę różną. Od szkoleń, od analizy, od właśnie badania, poprzez możliwość przetestowania niektórych rozwiązań, właśnie wsparcie takie w pozyskiwaniu gdzieś finansowania, prawne, organizacyjne, no to niesamowite, że tak powiem, możliwości te firmy mogą jakby skorzystać, beneficjenci końcowi tego programu.
Czy jest planowana współpraca pomiędzy takimi ośrodkami, tak jak mówimy o pomorskiej tutaj europejskim czy pomorskim hubie innowacji cyfrowych, to tak pełna nazwa. Czy jest wsparcie pomiędzy takimi hubami w całej Europie? Czy wy wymieniacie się pewnymi doświadczeniami, planami, no choćby po to, żeby nie popełnić po raz kolejny błędu, który został już w którymś takim hubie popełniony?
Tak, oczywiście, ponieważ ten program w Polsce dopiero rusza, jest 11 takich hubów cyfryzacji w Polsce. Spotykamy się, rozmawiamy, szczególnie, że no były też problemy, jeżeli chodzi o tą sferę podatkową. Może nie dzięki temu, ale dlatego, że PARP zdecydował się na taki, a nie inny instrument finansowania, co skomplikowało mocno sprawę. W związku z tym wymienialiśmy się doświadczeniem, jak do tego podejść. Wymienialiśmy się treściami indywidualnych zapytań do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe. No tak, żeby nie narazić tych korzystających z tych usług na jakieś problemy w przyszłości, chociażby właśnie w kwestiach podatkowych czy innych. Także jak najbardziej współpracujemy. I pewnie jak te 11 hubów innowacji cyfrowej w Polsce ruszy, będzie pewnie po pierwszym półroczu czy roku działalności, to na pewno będziemy rozmawiać, spotykać się również z innymi europejskimi ośrodkami i czerpać również z ich doświadczenia.
To przypomnijmy, kiedy program ma ruszyć, kiedy należy zaglądać na waszą stronę internetową, na wasze media społecznościowe. Mówię w imieniu przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z tej oferty.
No tak naprawdę czekamy, aż pewne procesy w Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu się zakończą i będzie możliwe podpisanie umowy. To się może stać w najbliższych tygodniach, tak zakładamy. I wtedy podpisujemy umowę i ruszymy. Natomiast wewnętrznie wszystkie procesy, regulaminy, wszystko jest opracowywane tak, żeby w momencie, kiedy podpiszemy tą umowę z PARP-em, ruszyć z kopyta i zacząć świadczyć te usługi.
I aby to było jak najszybciej. Panie prezesie, powoli nasz czas na antenie dobiega końca, bo to 10 minut pozostało do godziny 11, ale chcę zapytać o przyszłość strefy, bo tutaj też będą zmiany. Mówiliśmy o tych zmianach z lat, przełomu lat 90., 2000., potem w tym roku 2018, kiedy te strefy otworzyły się tak naprawdę na całą Polskę. No i teraz będą kolejne zmiany, jeśli chodzi o finansowanie działania stref. To tutaj też się trochę przesuwa. W inny sposób będziecie wspierać.
No tak. Z końcem roku 2026 przestaną funkcjonować stare strefy ekonomiczne, w których inwestorzy płacą tak zwaną opłatę administracyjną za administrację strefami. No i są to niemałe kwoty, bo to jest około 30% wszystkich przychodów spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji. W to miejsce oczywiście wchodzą opłaty za usługi inne niż informacyjne, które inwestorzy, którzy otrzymali zwolnienie z podatku według nowych przepisów, płacą, no ale my te środki przeznaczamy na świadczenie tych usług. W związku z tym szukamy stabilnych takich źródeł przychodów w przyszłości. W związku z tym postanowiliśmy postawić na farmy fotowoltaiczne. W Barcinie rozpoczynamy budowę farmy 21 MW. Które najprawdopodobniej cała energia zostanie zakupiona przez Lafarge, który...
Też ciekawe, bo to firma, która tutaj trafiła poprzez strefę.
Tak, tak. Rozpoczynamy również taką mniejszą farmę fotowoltaiczną w Grudziądzu. Będziemy też budować farmy pływające, pierwsze w Polsce, takie duże 7 MW w Żarnowcu. Jak również w Grudziądzu przy węźle autostradowym rozpoczynamy budowę hal modułowych na wynajem. To jest z jednej strony źródło przychodu, ale z drugiej strony forma wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, bo wtedy taki mały, średni przedsiębiorca nie musi budować swojej hali, jeżeli chce zwiększyć...
Co jest olbrzymim wydatkiem, inwestycją trwającą.
To też trwa, tak? W związku z tym może będzie mógł wynająć u nas te 2 czy 3 tysiące metrów kwadratowych hali produkcyjnej, odpowiednio uzbrojonej, wstawić część swoich maszyn, nowe maszyny, ciągi wziąć w leasingu i praktycznie nie inwestując zbyt wielu swoich środków, będzie mógł się dynamicznie rozwijać. Także będziemy się starali łączyć właśnie wsparcie przedsiębiorców, rozwoju małych i średnich przedsiębiorców z zapewnieniem spółce stabilnych źródeł przychodu.
Panie prezesie, tak jak wspominałem, musimy już kończyć, więc na koniec zaproszenie tutaj do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 3 Lipy 3 w Gdańsku. Dni otwarte do godziny 14. Jeszcze jest trochę czasu. Dlaczego warto tu przyjść?
No przede wszystkim jest bardzo dużo ciekawych firm, które się tu wystawiają. Są to firmy technologicznie innowacyjne, są to startupy, ale również dużo się dzieje, jeżeli chodzi o pozostałe obszary. Można wejść, pobawić się robotem przemysłowym, zobaczyć, jak wygląda pracownia druku 3D, spróbować pospawać na naszych symulatorach, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość. Są food trucki też, także dużo się dzieje. Naprawdę jest warto.
Zapraszamy w takim razie. Bardzo dziękuję za gościnę, której udzieliła Radiu Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Gościem audycji Ludzie i Pieniądze był pan Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Sobolewski, prezes zarządu firmy Pirkson i pan Dawid Walczyna, założyciel firmy Mobile Monitoring. Panowie, bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia i no tutaj będziemy jeszcze na pewno przez jakiś czas na terenie strefy. Będzie można porozmawiać na pewno też z panem prezesem, z właścicielami firm i uzyskać radę. Może dobre słowo na początek przy rozwijaniu swojej firmy. Zapraszamy tutaj do Gdańskiej Strefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 3 Lipy 3. Michał Boczesiak, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.